Jak Europa niedorozwinęła Afrykę, mechanizmy akumulacji. Artykuł analizuje kategorie rozwoju i niedorozwoju w kontekście relacji między Europą i Afryką, opierając się na teorii Voltera Rodneya. Rodney odrzuca traktowanie niedorozwoju jako prostego braku postępu. Argumentuje, że jest to aktywne tłumienie potencjału poprzez wyzysk. Teza autora, że rozwój Europy i niedorozwój Afryki to dwie strony tego samego medalu, stanowi punkt wyjścia do analizy asymetrycznych relacji gospodarczych i przemocy, które ukształtowały losy kontynentu. Kiedy Walter Rodney analizuje kategorie rozwoju, nie traktuje ich jako odrębnych stanów. To dynamiczna relacja między ośrodkami o nierównej pozycji w globalnym systemie. Rozwój oznacza rosnącą zdolność społeczeństwa do kształtowania otoczenia oraz ewolucję instytucji. Niedorozwój natomiast nie jest niższym szczeblem na drabinie postępu. To stan, w którym potencjał zostaje aktywnie stłumiony i przekształcony w strukturalny deficyt. Afryka w tej analizie nie jest kontynentem zacofanym. Jej tragedia polega na przymusowym włączeniu w globalny kapitalizm w roli peryferyjnego rezerwuaru pracy i surowców. Podręcznikowy obraz Afryki jako kontynentu pogrążonego w bezczasowej stagnacji jest jednym z najtrwalszych uproszczeń historiografii. W rzeczywistości przedkolonialny krajobraz charakteryzowała ogromna różnorodność. Od potężnych państw, takich jak Egipt, Etiopia czy Mali, po złożone królestwa strefy międzyjeziornej. Większość tych społeczeństw znajdowała się na wyraźnej ścieżce ewolucyjnej, od struktur rodowych ku formom feudalnym. Co kluczowe, w Afryce nie doszło do wytworzenia niewolniczego sposobu produkcji, w sensie znanym z antycznej Europy. Jeńcy wojenni byli włączani w struktury wspólnoty, a ich praca nie była siłą napędową całej gospodarki. Równie fałszywy jest obraz technologicznego zacofania. Zaawansowane systemy irygacyjne, metalurgia żelaza, rozwinięte tkactwo oraz ośrodki naukowe, takie jak Timbuktu, świadczą o głębokiej dynamice. W XV wieku różnice techniczne między Europą a Afryką subsaharyjską nie tworzyły cywilizacyjnej przepaści. Tę przepaść dopiero skonstruowano w ramach późniejszego dyskursu rasistowskiego. Ten wewnętrzny proces rozwoju został brutalnie przerwany przez mechanizm przemocy gospodarczej. Atlantycki handel niewolnikami. Rodney demontuje słowo handel. Sugeruje ono dobrowolność i symetrię. Z perspektywy afrykańskiej była to seria zewnętrznie inicjowanych wojen i porwań. Europejscy kupcy kontrolowali kredyt, transport i rynki. Afrykańscy uczestnicy zostali zredukowani do roli poddostawców żywego towaru. Wywożono ludzi w wieku produkcyjnym, motor innowacji i transmisji umiejętności. W rezultacie, gdy populacje Europy i Azji dynamicznie rosły, Afryka doświadczała demograficznej stagnacji. Rodney określa to mianem technologicznego aresztu. Gdy energia społeczna zostaje przesunięta na militarne przetrwanie, tradycyjne rzemiosła ulegają destrukcji. Mieszkańcy kontynentu zostali włączeni w system jako dostawcy ciał i surowców, a nie partnerzy w wymianie wiedzy. Ekonomia rozwojowa opisuje kolonializm jako system naczyń połączonych, w którym bogactwo przepływa tylko w jedną stronę. Nadwyżka wypracowana ponad minimum potrzebne do przetrwania nie była reinwestowana na miejscu. Transferowano ją do metropolii, gdzie zasilała proces akumulacji kapitału. Ten drenaż odbywał się na wielu poziomach. Płace w koloniach utrzymywano na poziomie uniemożliwiającym przeżycie z samego dochodu pieniężnego. Koszt utrzymania pracownika przerzucano na barki wiejskiej wspólnoty. Gdy presja płacowa okazywała się niewystarczająca, aparat kolonialny sięgał po przymus. Budowę infrastruktury realizowano siłami niewolniczymi, nazywając to eufemistycznie świadczeniami publicznymi. Kluczową formułą jest wzrost bez rozwoju. Imponujące statystyki eksportu surowców skrywały strukturalną stagnację. Zamiast sieci powiązań między rolnictwem a przemysłem powstawała monokultura eksportowa. Jednemu krajowi przypisano rolę dostawcy orzeszków ziemnych, innemu miedzi. Taka jednostronność blokowała rozwój bazy technicznej. Pojęcie ekspatriacji nadwyżek wskazuje na fundamentalną utratę sprawczości. Decyzje o zagospodarowaniu bogactwa zapadały w Londynie, Paryżu i Brukseli. Afrykanie zostali zdegradowani do roli biernych przedmiotów historii. Standardowa narracja głosi, że Europa dzieliła się zdobyczami nowoczesności w geście paternalizmu. Rodney proponuje opis odmienny. Twierdzi, że kapitał założycielski europejskiej rewolucji przemysłowej był rezultatem nadwyżek wyciśniętych z Afryki oraz niewolniczej pracy w obu Amerykach. Zyski z plantacji cukru i bawełny napędzały rozwój banków w Liverpoolu czy Amsterdamie. Afrykańskie minerały stały się warunkiem rozwoju metalurgii i przemysłu elektronicznego. Zdanie, że Europa rozwijała się dzięki Afryce, jest chłodnym opisem łańcucha przyczynowego. Rodney odpowiada także na argumenty o rzekomych korzyściach kolonializmu, takich jak szkoły czy szpitale. Nazywa system jednorękim bandytą. Wszystko, co zbudowano, służyło wyłącznie zwiększeniu efektywności eksploatacji. Szkoły kształciły urzędników pośredników. Szpitale budowano tam, gdzie kapitał potrzebował zdrowej siły roboczej. Koleje łączyły kopalnie z portami, omijając połączenia wewnętrzne. Nawet system edukacji utrwalał kompleks niższości i narzucał interpretację historii, w której dzieje Afryki zaczynają się dopiero wraz z przybyciem Europejczyków. Belgijska inkarnacja kolonializmu stanowiła najczystszą formę tego mechanizmu. Wolne państwo Kongo, prywatna domena króla Leopolda II, oddało aparat przymusu w ręce prywatnych koncernów. System kontyngentów wymuszanych terrorem doprowadził do katastrofy demograficznej szacowanej na 10 milionów ofiar. W drugiej fazie rolę motoru drenażu przejęło górnictwo. Koncern Union Minière du Haut-Katanga zmonopolizował wydobycie miedzi i uranu. Co istotne, dzisiejsza firma Umicore wprost przyznaje się do tej genealogii. Współczesny, zaawansowany technologicznie koncern wyłonił się z przedsiębiorstwa powołanego do bezwzględnej eksploatacji ród w Kongu. Ta ciągłość kapitałowa jest kluczowa dla zrozumienia dzisiejszej pozycji rynkowej europejskich gigantów. Model niemiecki operował wedle innej logiki, był bardziej osadniczo-wojskowy. W dzisiejszej Namibii ekspansja wymagała planowej ekspropriacji ludów Herero i Nama. Gdy ich opór okazał się skuteczny, państwo kolonialne odpowiedziało ludobójstwem. Śmierć głodowa i praca przymusowa stały się narzędziami polityki gospodarczej. Dziś ten mroczny epizod wymusza na niemieckich korporacjach szczególną wrażliwość. Ustawa Lieferkettengesetz zobowiązuje firmy do badania ryzyka naruszeń praw człowieka u dostawców. Pamięć kolonialnego modelu staje się czynnikiem kształtującym współczesny regulowany kapitalizm. Francuski model eksploatacji opierał się na ideologii mise en valeur, rzekomym uruchomieniu potencjału kolonii. W praktyce była to zasłona dla włączenia ich w obieg francuskiego kapitału. Kluczowym instrumentem pozostaje strefa franka CFA. Powołana w 1945 roku, miała ułatwić Francji kontrolę nad kosztami importu surowców. Mechanizm ten, oparty na obowiązku deponowania rezerw walutowych w Paryżu, stworzył trwałą architekturę drenażu finansowego. Ekonomiści nazywają to narzędziem neokolonializmu walutowego, który blokuje autonomiczną politykę przemysłową państw afrykańskich. Francuskie korporacje głęboko zakotwiczyły się w strategicznych sektorach. Koncern Orano zbudował model biznesowy na uranie z Nigru, zabezpieczając fundament bezpieczeństwa energetycznego Francji. Podobną logikę widać w sektorze logistycznym. Grupa Bolloré budowała potęgę poprzez przejmowanie firm o kolonialnych korzeniach. Infrastruktura ta, porty i koleje, została zaprojektowana, by kierować strumienie surowców do europejskich fabryk. Dziś obsługuje także import z Azji, lecz jej funkcja jako korytarza eksploatacji pozostała nienaruszona. Koncern Total Energies to kolejny przykład transformacji kolonialnej geopolityki w pozornie neutralny krajobraz globalnych inwestycji. Te historyczne modele przekładają się na dzisiejszy biznes na trzech poziomach. Pierwszy to struktura własności. Wiele europejskich firm to spadkobiercy podmiotów działających w logice kolonialnej. Akumulacja pierwotna nie jest tu abstrakcją, lecz historią bilansów finansowanych z nadwyżek wysysanych z Afryki. Drugi poziom to układ sił w łańcuchach dostaw. Unia Europejska intensyfikuje zaangażowanie w afrykański sektor wydobywczy, dążąc do transformacji energetycznej. Paradoks polega na tym, że unijne przedsiębiorstwa wolą pełnić rolę bankiera i regulatora, podczas gdy afrykańskie złoża kobaltu czy miedzi zasilają europejskie fabryki baterii. Trzeci poziom to arena lobbingu. Dawne centra decyzyjne metropolii zmieniły adres. Z ministerstw do spraw kolonii przeniosły się do gabinetów Komisji Europejskiej. Linie sporu pozostają podobne. Państwa afrykańskie domagają się industrializacji u źródła, podczas gdy unijne korporacje dążą do zachowania kontroli nad najbardziej zyskownymi segmentami, technologią i finansowaniem. Globalny kapitalizm cyfrowy potrafi odtwarzać tę logikę w surrealistycznych konfiguracjach. Przykładem jest budowa elektrowni w kongijskiej dżungli, która zamiast zasilać lokalną sieć, dostarcza energię do kopania kryptowalut przez europejską spółkę. To laboratoryjny przykład wzrostu bez rozwoju. Aparat ideologiczny kolonializmu opierał się na hasłach misji cywilizacyjnej. Dzisiejszy biznes sięga po subtelniejsze instrumenty. Zasady marketingu, w których każdą ekspansję przedstawia się jako finansową inkluzję, tworzą miękką otulinę dla twardych przepływów wartości. Leksykon zrównoważonego rozwoju bywa używany do neutralizowania roszczeń o sprawiedliwość historyczną. Wystarczy umieścić inwestycję surowcową w retoryce zielonej transformacji, aby przenieść dyskusję z poziomu ekstrakcji na poziom wspólnej walki z ociepleniem klimatu. Diagnoza Franza Fanona, że Europa jest bogata z powodu tego, co daje jej Afryka, nabiera nowej aktualności. Zderzenie tezy Rodneya z praktyką biznesową Francji i Izraela jest pouczającym eksperymentem. Francja to archetyp potęgi kolonialnej. Jej korporacje działają według starej logiki, choć w nowoczesnym opakowaniu. Francuskie przedsiębiorstwo często funkcjonuje jako nieformalne ramię strategii geopolitycznej. Izrael natomiast oferuje model oparty na innowacjach i bezpieczeństwie cyfrowym. Izraelskie firmy włączają lokalne gospodarki w sieć zależności technologicznej poprzez licencje i kontrakty serwisowe. To technologiczne uwięzienie w nowej odsłonie. Tam, gdzie dawniej nie dopuszczano do budowy fabryki, dziś można zablokować powstanie lokalnego ośrodka badawczego. Krytyka Rodneya musi uznać rolę aktorów wewnętrznych. Po odzyskaniu niepodległości część afrykańskich elit świadomie weszła w rolę beneficjentów drenażu. Korupcja i przemoc stały się czynnikami utrwalającymi niedorozwój. Jednak elity peryferii operują w ramach reguł ustalanych w centrum. Ich pole manewru ograniczają warunki kredytowe i logika rynków finansowych. System zależności reprodukuje się poprzez lokalnych pośredników. Perspektywa Jurgena Habermasa pozwala jednak dostrzec nadzieję w racjonalności proceduralnej. Siła reguł i publiczna debata mogą działać jako bufor chroniący przed najostrzejszą dominacją ekonomiczną. W prognozach Afryka odgrywa rolę ostatniej wielkiej granicy wzrostu. Pod powierzchnią entuzjazmu kryje się jednak lęk, że kontynent stanie się ogniskiem niesterowalnych kryzysów. Najbardziej prawdopodobne jest nasilenie walki o definicję rozwoju. Czy będzie to dalsze włączenie w łańcuchy dostaw jako dostawca surowców, czy budowa gospodarek zorientowanych na potrzeby wewnętrzne? Drugi wariant wymagałby podjęcia ryzyka lokalnej industrializacji i renegocjacji kontraktów. Każdy projekt inwestycyjny należy oceniać przez pytanie, czy wzmacnia on, czy demontuje mechanizmy transferu nadwyżek? Historyczne mechanizmy unikania odpowiedzialności tracą na skuteczności. Dyskurs o reparacjach i długu historycznym nabiera siły. Roztropny kapitał zaczyna przyglądać się modelom opartym na współwłasności i realnym transferze technologii. Otwiera się przestrzeń dla modeli hybrydowych budujących kompetencje lokalne. Z perspektywy Waltera Rodneya to różnica fundamentalna między utrwalaniem niedorozwoju a próbą jego przełamania. Choć globalny kapitalizm kusi obietnicą wzrostu, wciąż słychać echo dawnych nierówności. Czy Afryka pozostanie jedynie rezerwuarem zasobów, czy też odważy się napisać własną definicję rozwoju? Przyszłość kontynentu zależy od tego, czy uda się przełamać zaklęty krąg drenażu i zbudować gospodarkę, w której zyski płyną do tych, którzy na nie zapracowali.